Polskie Wydawnictwo Kasetowe Kontakt.
To jest chyba najbardziej charakterystyczne, prawda, dla publicystyki Mieroszewskiego. To jest bardzo zimne rozumowanie. Tym się zresztą tłumaczy i to, co zresztą najczęściej zarzucano jemu i nam, częste zmiany poglądów. Polityka nie jest sakramentem, prawda? Niestety Polacy w ten sposób politykę traktują. Problem wierności jest bardzo piękną cechą, ale prawda nie w polityce.
Przedstawiamy audycję Romana Kałuży poświęconą osobie i dziełu Juliusza Mieroszewskiego.
Wojna to pokój. Wolność jest niewolnictwem. Niewiedza jest siłą. Te trzy hasła obowiązujące w państwie 1984 roku zostały przetłumaczone przeszło 20 lat temu przez Juliusza Mieroszewskiego. Mogą one stanowić klucz do pisarstwa politycznego tłumacza Orwella. Juliusz Mieroszewski, rozpoznając świat i bieżącą rzeczywistość polityczno-społeczną, nie zapominał nigdy o grozie totalitaryzmu. Walczył z fałszowaniem historii, z irracjonalnym myśleniem. Występował przeciwko niszczeniu pamięci, przeciwko gubieniu tożsamości. Wierzył w ewolucjonizm i socjalizm. W ewolucjonizm jako jedyną realną drogę wiodącą do przemian ustrojowych, ekonomicznych, społecznych. Wierzył w socjalizm, który winien być zawsze programem społecznym, a nie oficjalną ideologią państwową. Socjalizm, o jaki walczył pisarz, był więc ideą, która nie może się nigdy zrealizować, ale jest sposobem zdemokratyzowania społeczeństw Europy. Kolejne szkice z tomów Ewolucjonizm, Polityczne neurozy, Modele i praktyka, Materiały do refleksji i zadumy są poświęcone zagadnieniu najbardziej absorbującemu pisarza, problemowi demokracji. Warunkiem demokracji jest odzyskanie przez społeczeństwo poczucia podmiotowości. Jest ona ustawiczną walką pomiędzy pokoleniami o postęp i sprawiedliwość. Jest ścieraniem się poglądów i prądów. Jest krytyką przeszłości i projektowaniem przyszłości. I dlatego, pisał Juliusz Mieroszewski, w demokracji można znaleźć wszystko z wyjątkiem spokoju. Lecz spokój nie cechował nigdy zdrowych i wolnych ludzi. Wolność nie jest spokojem. Wolność jest zawsze walką. I dlatego ludzie w bloku wschodnim nie są wolni. Pisał dla pobudzenia umysłów, stworzenia fermentu intelektualnego. Analizował aktualną rzeczywistość, by móc myśleć o przyszłości, czyli o szansach zdobywania krok po kroku wolności. Bowiem o mechanizmie ewolucji decyduje stały napór społeczeństwa, niezgoda na zło, na zadawanie cierpienia, na przemoc. O ewolucji decyduje swobodne, wyzwolone z mitów i resentymentów myślenie, które potrafi poddać w wątpliwość większość obowiązujących tez. Juliusz Mieroszewski jest pisarzem niezwykle konsekwentnym i być może to właśnie zadecydowało o aktualności jego prac. W sposób precyzyjny, z żelazną logiką, nieraz z ironią i sarkazmem, wykłada postawy, ABC politycznego myślenia, które prowadzi w stronę kolejnych problemów, nazywanych niepodległość, demokracja, pragmatyzm, realizm. Być może o aktualności tego pisarstwa, o jego wadze, zadecydował również fakt, że Juliusz Mieroszewski wierzył w niezbywalną wartość utopii. Dla niego, tak jak dla wielu z nas, przyszłość nie była logicznym następstwem teraźniejszości. Mówił 10 lat temu to, co dziś jest w Polsce oczywiste, a mianowicie, że realistami są zawsze ci, którzy walczą o postulaty niezbędne i oczywiste w swojej słuszności, a nie ci, którzy zdradzają to, co nieodzowne i konieczne dla polityki akomodacji z tym, co w danym momencie jest realne, choć krzywdzące i niesłuszne.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że koncepcje Jerzego Giedroycia, którego wspomnienia posłużą nam za kanwę tej audycji, były właściwie identyczne z poglądami Juliusza Mieroszewskiego. Jerzy Giedroyć będzie mówił o atmosferze politycznej, w jakiej powstawała kultura, o kształtowaniu się jej politycznego profilu. Wspominając tamte czasy, redaktor kultury przedstawia w zasadzie swój punkt widzenia, lecz jest rzeczą jasną, że podobne spojrzenie prezentował jego bliski przyjaciel Juliusz Mieroszewski.
Współpraca z Mieroszewskim zaczęła się stosunkowo późno, bo we wczesnych latach 50. Ja Mieroszewskiego nie znałem przed wojną, znałem go w wojsku, gdzie był publicystą parady tygodnika ilustrowanego, wydawanego przez Anglików w Kairze dla polskiego wojska. Możemy mieć okres bezpośrednio po wojnie był okresem bardzo trudnym, dlatego że Mieroszewski wyjechał do Anglii, gdzie był bardzo, prawda, pochłonięty urządzaniem się, prawda. Myśmy tak samo wtedy byli bardzo ograniczeni, ograniczaliśmy się głównie, prawda, do ludzi, z którymi już kiedyś współpracowałem. Także to nastąpiło dopiero właśnie w wczesnych latach 50. Początkowo to były korespondencje z Londynu, dosłownie tego znaczy w sensie jakimś informacyjnym, i bardzo szybko to przeszło na publicystykę. Jeśli chodzi o formę pisania, ona była bardzo charakterystyczna dla Mieroszewskiego, prawda? To jest jeden z tych nielicznych polskich publicystów mający styl niesłychanie zwięzły, oszczędny. Widziałbym pewną analogię bardzo odległą, prawda? To jest Mochnacki, Klaczko. Bardzo zbliżony sposób myślenia, bardzo trzeźwy, bardzo, prawda, niekonwencjonalny. Już z trudem bym go porównywał na przykład z ministrem Matuszewskim, który był, prawda, publicystą też może najlepszym w okresie międzywojennym, prawda? Ale to był właściwie nie publicysta, raczej eseista. Natomiast niewątpliwie, jeśli idzie o sprawy zasadnicze dotyczące jakichś koncepcji politycznych, no tutaj można mówić, prawda, o wzajemnej współpracy, wzajemnym oddziaływaniu. Jedyna rzecz, która, prawda, wymagała jakiegoś dokładniejszego dociśnięcia, to była problematyka rosyjska. To nie dlatego, że Mieroszewski się nie zgadzał z naszymi koncepcjami rosyjskimi, tylko że on po prostu nie znał problematyki rosyjskiej. Nie znał ani języka, ani literatury. Powiedzmy, oddziaływanie czy tłumaczenie tych pewnych rzeczy wymagało specjalnego wysiłku. Co byśmy złego nie mówili o społeczeństwie polskim, prawda, o którym można bardzo dużo rzeczy mówić. To jest ciekawe społeczeństwo, któremu można mówić prawdę w oczy. Cała twórczość chociażby Żeromskiego, od przedwiośnia począwszy, prawda, to jednak
że Romski, prawda, wychowywał ten naród. Nie był odrzucony przez ten naród, nie był zwalczany. Zmienił swoich przeciwników, prawda? Ale pozycja Żeromskiego nie tylko jako pisarza, ale powiedzmy wychowawcy narodu nie była kwestionowana przez nikogo, mimo że pisał, że rzeczy niesłychanie nieprzyjemne czy bolesne dla tego narodu. To wynika z tradycji wolnościowych Polski, prawda? Pewnego, jakby coś dzisiaj powiedziała, pluralizmu. W każdym razie przy rozmaitych, bardzo takich czasami drastycznych zwrotach publicystyce kultury nigdy nie spotkaliśmy się z bojkotem. No bo na taki przykład bardzo charakterystyczny. Bezpośrednio po wojnie, to znaczy to był rok 47, Aleksander Janta pojechał do Polski. No i coś wtedy napisał książkę, w której pierwszy rozdział się u nas ukazał, prawda, wracam z Polski. To był okres wtedy, kiedy stosunki były, prawda, niesłychanie napięte. Migracja odcinała się od kraju bardzo drastycznie, uważała jakąkolwiek współpracę czy kolaborację za wykluczoną, nawet na odcinku czysto literackim. Ten artykuł Janty, gdzie on pisał, powiedzmy, w tym artykule o wyzwoleniu bez żadnych cudzysłowów, prawda, więc to miało charakter reportażu. Wywołał w polskim Londynie burzę. Tego stopnia, że generał Anders skonfiskował ten numer w Londynie. Ta sprawa była, prawda, o tyle uzasadniona, że jeszcze do 1947 roku jeszcze byłem wojskowym. Więc w pewnym sensie, prawda, byłem podporządkowany władzom wojskowym. No i wtedy tego nie uznaliśmy, prawda? To znaczy jedyny gest, który zrobiłem pod adresem Andersa, że książkę Janty wydałem, nie pod firmą Instytutu, prawda, tylko pod firmą drukarni, gdzieśmy drukowali. I ta książka, mimo tych właśnie nastrojów bardzo powszechnych, bynajmniej nam nie zaszkodziła. Jeden z ulubionych zarzutów w stosunku do kultury ludzi, którzy nas atakowali czy zwalczali, że my niesłychanie często zmieniamy poglądy. Popieraliśmy Gomułkę, zrywaliśmy z Gomułką, prawda, popieraliśmy koncepcję Rapackiego, potem się zwalczali. To wynikało z bardzo prostej przyczyny. Nam szło, żeby w każdej zmieniającej się sytuacji politycznej akcentować, co z tej sytuacji można wyciągnąć dobrego dla Polski. I może mi ta sytuacja się bardzo zmieniała. Więc jeżeli w 1956 roku mieliśmy złudzenia, jak zresztą znakomita większość Polaków, że to jest jakiś przełom, że to jesteśmy w przededniu jakiegoś komunizmu z ludzkim obliczem, czy jakby to nazwać, prawda, i poparliśmy Gomułkę bardzo, bardzo gorąco, to już po paru miesiącach to się zmieniło z chwilą pisma po prostu i związanych z tym, prawda, represji w stosunku do młodzieży.
Zdecydowało dla nas przekonanie, że trzeba być realistą. Dla nas sprawa normalizacji stosunków z Litwinami, z Ukrainą jest rzeczą pierwszej potrzeby. Dlatego, że baliśmy się, że może w razie wyzwolenia Polski, żeby się nie powtórzyła historia z lat 20. Znowu wojna o Lwów.
Przykładem realizmu politycznego kultury jest artykuł Mieroszewskiego Polska Ostpolitik, pochodzący z 1973 roku. Oto jego fragment.
Zachód zdradził nas we wrześniu 1939 roku. Jałta była konsekwencją tej zdrady. Drugą wojnę światową można było wygrać w latach 1939-40 i gdyby Niemcy zostali pobici bez udziału Rosji, do Jałty oczywiście by nie doszło. Naukę, jaką należy wysnuć tak z września 39, jak i z Jałty, ująć trzeba następująco. Dalekimi sojuszami na zachodzie nie można zastąpić porozumienia z naszymi sąsiadami na wschodzie. Wyrównanie stosunków z Ukraińcami, z Białorusinami, z Litwinami i w dalszej perspektywie z nieimperialistyczną Rosją stanowi podstawowy warunek odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski. Przyjaźń z mocarstwami zachodnimi, choć cenna i potrzebna, nie zastąpi programu wschodniego. Gdy się ma fałszywe marzenia, ginie się zdradą marzeń, by użyć słów Słowackiego. Zachodni mit emigracyjny zakłada, że kiedyś Waszyngton się przebudzi i Stany Zjednoczone wraz ze zjednoczoną Europą Zachodnią w jakiś sposób odepchną Rosję. Jak w każdym micie, tak i w tym szczegóły są nieważne. Istotne jest tylko końcowe spełnienie. Poprzez klęskę Rosji zostaną wymazane i naprawione krzywdy września i Jałty. Polska niepodległa z Wilnem i Lwowem wejdzie do powiększonej zjednoczonej EWG, a na naszych wschodnich granicach stać będą na straży polskie dywizje wyposażone w broni amerykańskie. Tak oto ziści się mit emigracyjny. Polska wróci na zachód. Ów fałszywy mit powoduje, że Stany Zjednoczone i mocarstwa zachodnie uważamy za sojuszników, z czego płynie kompleks pańskiej klamki. Nie pamiętamy natomiast, że ewentualny rozpad Imperium Sowieckiego stworzy koniunkturę nie tylko dla Polski i narodów ciemiężonych przez Rosję, lecz również rozwiąże problem Niemiec. Na kontynencie europejskim pojawi się nagle nowe supermocarstwo, Zjednoczone Niemcy. Jeśli pozostaniemy wierni mitowi emigracyjnemu, znajdziemy się w chwili wymodlonej koniunktury pomiędzy wrogo do nas nastawionymi narodami wschodu Europy, a rewizjonistycznymi, supermocarstwowymi Niemcami. W takiej sytuacji nie znajdziemy na zachodzie poparcia dla naszych roszczeń w stosunku do Lwowa i Wilna, natomiast Niemcy, sojusznik mocarstw zachodnich, znajdą poparcie dla swych roszczeń w stosunku do polskich ziem zachodnich.
Sytuacja była zupełnie inna. Wtedy, prawda, Małopolska Wschodnia to była szachownica, gdzie element polski był, prawda, przetykany z elementem też miejscowym, ukraińskim. W tej chwili, już nawet wtedy, kiedyśmy te rzeczy zaczęli poruszać, Polacy zostali tam wyniszczeni. We Lwowie zostało około 20 tysięcy ludzi, prawda, tylko. No więc co? Jeżeli by się sytuacja zmieniła, to mielibyśmy co? Deportować tych Ukraińców, a poza tym kim byśmy kolonizowali? Trzeba wziąć pod uwagę, prawda, że zupełnie coś innego są nostalgie emigrantów, a co innego ludzi, którzy tam wyrośli, prawda? Dzieci Lwowiaków w Wrocławiu już są Wrocławianami, prawda? To trochę przypomina mentalność niemiecką. Prasa krajowa ciągle straszy polskim rewizjonizmem. Te wszystkie organizacje ziomkowskie to są starzy ludzie, którzy mają nostalgię. Kto z Niemców, młodych Niemców, młodego pokolenia, średniego pokolenia, nie tylko młodego, myśli o powrocie? Żaden. To są już takie sentymenty, jak ja powiedzmy mam do Mińska Litewskiego, gdzie się urodziłem. No, ale nigdy mi do głowy nie przyszło, prawda, żeby żądać powrotu Mińska Litewskiego do Polski.
Nie możemy sterować ku klasycznej rozbiorowej sytuacji, to znaczy nie możemy być na noże zarówno ze wschodem, jak i zachodem reprezentowanym przez Niemców. Musimy wybrać pomiędzy wschodem a zachodem, przy czym wybór w obu wypadkach oznacza z naszej strony znaczne ustępstwa. Jeszcze raz podkreślam, że nowa sytuacja, która umożliwi Polsce odzyskanie niepodległości, automatycznie umożliwi Niemcom zjednoczenie obu państw niemieckich. Jeśli nie wyrównamy stosunków z Ukraińcami, jeśli wysuwać będziemy pretensje rewindykacyjne w stosunku do Lwowa, Ukraińcy szukać będą poparcia Niemiec. Musimy z długiej ręki rozbroić potencjalną orientację proniemiecką Ukraińców. Niepodległa Ukraina, gdyby miała powstać pod egidą Niemiec, stanowiłaby nie polepszenie, lecz pogorszenie położenia Polski. W ten sposób problem ukraiński w perspektywie polskiej zahacza zarówno o wschodni, jak i zachodni program naszej polityki. Nie możemy operować problemem ukraińskim jako instrumentem szantażu w stosunku do Rosji. Nie możemy w danej sytuacji grozić Rosjanom, że jeśli z nami się nie ugodzą, to my ugodzimy się z Ukraińcami przeciwko nim. Tego rodzaju szantaż zakłada bowiem gotowość z naszej strony porzucenia problemu ukraińskiego za cenę uzyskania porozumienia z Rosją. Jeśli chodzi o Niemcy, stwierdzając, że uznajemy obecną granicę wschodnią Polski za ostateczną, czynimy potencjalną ukraińską orientację proniemiecką bezprzedmiotową. Tylko tak sformułowana polska polityka ukraińska może zapewnić życzliwe nastawienie przyszłej niepodległej Ukrainy w stosunku do Polski. Na skutek położenia geograficznego nasz program zachodni uzależniony jest od programu wschodniego. Koniunktura historyczna, na którą czekamy, niczym nie będzie przypominała sytuacji z 1918 roku, mimo że i tym razem jej nieodzownym składnikiem musi być upadek Imperium Rosyjskiego w jego obecnej postaci.
Mieroszewski twierdził, że działanie polityczne nie może znać dogmatów, nie może kierować się ani ideologią, ani sentymentami. Ta teza była czymś nadrzędnym w dokonywanych przez niego analizach.
Anglicy, Francuzi, Amerykanie powitaliby życzliwie demokratyczny rząd w Warszawie. Nie oznacza to, że możemy liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony Zachodu. Francuzi i Anglicy z całą pewnością nie życzą sobie zjednoczenia Niemiec. Lecz dla mocarstw zachodnich problem Niemiec jest czymś zupełnie innym niż dla nas. Niemcy, nawet zjednoczone, nie będą wysuwać pretensji terytorialnych pod adresem Francji. Na Zachodzie mamy przyjaciół i sympatyków, którzy często wadliwie rozpoznają sprawę polską, nie na skutek złej woli, tylko z braku głębszego zrozumienia. Wielu z nas przyczynia się do owego wadliwego zrozumienia, ponieważ boimy się, by nas nie posądzono o brak realizmu. Posłuchajmy się następującym przykładem. Każde leczenie jest programem minimalnym o celu maksymalnym. Jeżeli choremu na tyfus lekarz zdoła obniżyć temperaturę, choćby minimalnie, to jest poważny sukces. Niemniej celem procesu leczenia nie jest minimalna poprawa, tylko całkowity powrót do zdrowia pacjenta. Podobnie, witając z zadowoleniem każdą choćby minimalną poprawę sytuacji w kraju, nie powinniśmy zapominać i nie powinniśmy pozwolić zapominać innym, że nie zrezygnowaliśmy z celu maksymalnego, jakim jest całkowite odzyskanie niepodległości. Nie ma w tym nic romantycznego, tym mniej nie ma w tym nic wstydliwego. Anglicy zachowanie niepodległości dla Wielkiej Brytanii uważają za podstawowy i oczywisty realizm i byliby zdumieni, gdyby ich ktoś posądził o romantyzm. Przystępując do EWG, Anglia zrezygnowała z cząstki swej suwerenności, lecz suwerenność jest niezbędna choćby dlatego, by móc częściowo z niej zrezygnować. Anglia, rezygnując z odłamka suwerenności, zyskała instytucjonalny wpływ, to znaczy ułamek suwerenności w Komisji Europejskiej. W rezultacie Wielka Brytania nie zrezygnowała z niczego, tylko zamieniła część suwerennych uprawnień jednego typu na cząstkową suwerenność innego rodzaju. Natomiast Polska i inne kraje satelickie utraciły nie część, lecz całość swej suwerenności, nie zyskując niczego w zamian. Przywrócenie niepodległości krajom satelickim jest propozycją odległą i niewymierną w kategoriach planowania politycznego. Z tej przyczyny Zachód nie narazi nigdy na niepowodzenie swojej polityki bieżącej wysuwaniem postulatów, których realizacja byłaby powitana życzliwie pod warunkiem, że dokonałaby się bez wysiłku i ryzyka ze strony Zachodu.
Uważaliśmy, że Niemcy mają prawo do zjednoczenia. granice Polski zostały zaakceptowane przez opinię światową. Nie ma problemu, tak jak było z linią Kersona, korytarzem pomorskim. To zostało przyjęte. Poza tym Niemcy, prawda, zostały ogromnie zintegrowane do Europy. Dzisiaj, prawda, w Niemczech nie ma Drangnachosten. On jest w tej chwili Niemcu zupełnie niepotrzebny. Nie mówiąc o tym, że Niemcy znowu trochę tak, jak gdybyśmy odzyskali, prawda, Kresy, kim Niemcy by to skolonizowali. Nie mówiąc już o tym, że gdzie jak gdzie, to są idee dzisiaj niepopularne, a specjalnie w Niemczech, bo ta pamięć okresu wojennego została, to jest, bo musiało być połączone z deportacją ludności. To dzisiaj dla przeciętnego Niemca jest nie do pomyślenia. Ze względów czysto moralnych, prawda? To jest straszak, prawda, który tu stara się ludziom tłumaczyć, prawda, że tylko Związek Sowiecki jest gwarantem granicy zachodniej.